Alfabet lubelski. P. Pozytywiści.
Na budynku przy ulicy Narutowicza 12 jest tablica, na której czytamy Józefowi Skłodowskiemu, dyrektorowi Gimnazjum Lubelskiego w latach 1851-1862. Przed budynkiem, którego dyrektorem na początku był dziadek Marii Curie Skłodowskiej, Józef Skłodowski, umówiłam się z Jarosławem Cymermanem po to, żeby porozmawiać o pozytywistach, o lubelskich pozytywistach. To nie były wprawdzie już czasy Józefa Skłodowskiego, bo wkrótce po tym, jak wybudowano ten budynek, gimnazjum zamieniono na liceum i ten okres interesuje nas najbardziej, a Józef Skłodowski był już wtedy na emeryturze.
Józef Skłodowski był inicjatorem wybudowania tego gmachu. Tutaj przeprowadziło się Gimnazjum Lubelskie z okolic katedry, z gmachu pojezuickiego i doprowadził go do 1862 roku, kiedy to Aleksander Wielopolski wprowadził reformę oświaty, dzięki której właśnie powstały licea, także w takich miastach gubernialnych, jakim wówczas był Lublin. I w tychże liceach mogła kształcić się młodzież, przygotowując się do studiów wyższych. Te lata 60. XIX wieku, które my pamiętamy głównie przez pryzmat Powstania Styczniowego, były także czasem wykuwania się nowej epoki, także nowego sposobu myślenia, czyli pozytywizmu. Tak się sami twórcy tego nurtu nazwali. I warto jest pamiętać, że gdzieś jego fundamenty, podstawy właśnie tutaj były kształtowane. W tym budynku późniejsi wybitni pisarze jak Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, czy Aleksander Świętochowski, wybitni naukowcy i wynalazcy jak Juliano Chorowicz, ale także cała rzesza innych ludzi, przyszłych lekarzy, społeczników, dziennikarzy, publicystów, tutaj zaczynała swoją intelektualną przygodę i zaczynała coś, co później zmieniło cały kraj.
Spróbujmy wejść do środka. Mówić będziemy o tych kilku latach, kilku wyjątkowych latach, bo w momencie, w którym gimnazjum zamieniło się w liceum, tak naprawdę interesuje nas ten okres, ale kilka lat później przyszła kolejna reforma, która znowu zamieniła liceum w gimnazjum, ale wtedy już sytuacja zmieniła się znacznie. Język rosyjski stał się językiem obowiązkowym.
I ostatecznie w 1869 roku, kiedy to zakazano prowadzenia po polsku ostatnich lekcji, a były to lekcje religii, język polski zniknął na kilkadziesiąt lat z klas szkolnych. No i także wtedy też definitywnie zakończył się ten złoty okres lubelskiego liceum.
Jesteśmy w przestrzeni, w której kiedyś na tych schodach można było spotkać ciekawe osobowości.
No właśnie, w latach 60. XIX wieku Liceum Lubelskie zgromadziło bardzo ciekawą grupę młodych chłopców. Byli to ludzie też już z pewnym bagażem życiowym. Część to byli powstańcy, którzy dzięki temu, że dostawali świadectwo uczęszczania do liceum, mogli uniknąć więzienia bądź wywózki. Stąd czasami nawet zapisywano do szkoły całkiem dorosłych mężczyzn, to rzeczywiście tutaj już nauki nie pobierali, ale dzięki temu uniknęli represji. I do 1866 roku w szkole panowała spora swoboda, także intelektualna. Ci młodzi ludzie, tacy jak wspomniani już Oleś Głowacki, jak go wówczas nazywano, czyli Bolesław Prus, Juliano Chorowicz, Aleksander Świętochowski, Gustaw Doliński, tworzyli kółka samokształceniowe, czytali wówczas książki, ale jak sami sobie zakładali, nie czytamy romansów i powieści, tylko czytamy publicystykę, filozofię. Bolesław Prus wspominał, że czasami nawet przemknął się tutaj wśród lektur sam Karol Darwin, autor wówczas w zasadzie wyklęty. Jak wspominali byli uczniowie tej szkoły, oni dzielili się na dwa stronnictwa. Na stronnictwa idealnych, jak się nazywali, i trzeźwych. Idealni to byli ci, którzy jeszcze hołdowali poglądom romantycznym, którzy właśnie próbowali zgłębiać poezję Mickiewicza, Słowackiego, także pisali teksty w tym duchu, no i trzeźwi, którzy już sięgali po tę nową filozofię, po Johna Stuarta Milla, po właśnie Karola Darwina i próbowali znaleźć inny niż ten romantyczny, insurekcyjny pomysł na to, żeby zbudować siłę Polski. Także na co inne rzeczy zaczęli zwracać uwagę. To warto jest podkreślenia, że owi trzeźwi, młodzi ludzie, być może na skutek tych doświadczeń związanych z udziałem w powstaniu styczniowym, zwracali uwagę na takie sprawy jak stan zdrowia, jak sytuację chłopów i Żydów, jak umieralność dzieci, stan sanitarny budynków. To były tematy, które owych trzeźwych nastolatków żywo obchodziły. I też nie było tak, że te dwa stronnictwa się śmiertelnie ze sobą kłóciły i zwalczały, bo z czasem dochodziło do pewnych prób porozumień. Julian Ochorowicz, który był wśród owych idealnych, czyli zwolenników programu romantycznego, wspominał, że kiedy czytał swoje licealne wiersze, to Oleś Głowacki, czyli Bolesław Prus, pił z niego. Ale później po latach, kiedy pisał Lalkę, to sportretował swojego dawnego szkolnego kolegę jako Juliana Ochockiego, trochę szalonego wynalazcy, ale przede wszystkim człowieka, który był opętany takim pragnieniem pchnięcia ludzkości na nowe tory, jakiegoś takiego zasadniczego poprawienia ludzkiego losu. Widać zatem wyraźnie, że ten romantyczny i pozytywistyczny program nie zawsze się wykluczał, że na przykład w postaci takiego Juliana Ochorowicza widać, jak to romantyczne paliwo było wykorzystywane do tego, żeby dokonywać nowych odkryć w dziedzinie fizyki, psychologii. Ochorowicz był jednym z tych, którzy gdzieś wymyślili, albo tak się mówi, że mieli pomysł na radio i telewizję. Wiele lat przed, zanim to się stało możliwe technicznie, ten jego taki otwarty umysł pozwolił mu przekraczać takie ograniczenia techniczne, ograniczenia jakieś światopoglądowe.
Ochorowicz z Prusem i cała reszta tego znakomitego towarzystwa, o którym wspominasz, spotykała się bardzo często wchodząc do liceum na tych schodach, na których my w tej chwili stoimy. Ale nie tylko, bo poza sprawami naprawienia porządku tego świata, poza sprawami literackimi, poza sprawami naukowymi, to byli przecież licealiści i dobrze się bawili.
Prawda, bardzo często te spotkania intelektualne, te spotkania samokształceniowe przekształcały się w spotkania towarzyskie i towarzyszyły temu typowe dla młodych ludzi zachowania. Pojawiały się też żarty, które były nieodłączną częścią życia uczniowskiego. Wszystko to działo się w stosunkowo niewielkim mieście, które liczyło niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców. Połowę z tych mieszkańców stanowili Żydzi, którzy zresztą także byli wśród kolegów szkolnych Bolesława Prusa i innych. Tutaj warto wspomnieć chociażby o Jakubie i Józefie Goldschmidtach, czyli o ojcu i stryju Henryka Goldschmidta, czyli Janusza Korczaka. Oczywiście nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie nauczyciele. W szkole panowała naprawdę bardzo taka otwarta i przyjazna uczniom atmosfera, co oczywiście nie znaczyło braku dyscypliny. Mieli swojego ulubionego nauczyciela historii Pawła Dębowskiego, ale także dużą sympatią cieszył się ksiądz prefekt Ignacy Misiński, który tutaj zresztą niedaleko w kościele wizytek sprawował co niedzielę mszę i wygłaszał kazania, które, jak wspominał później jeden z absolwentów, przekonały go do programu pozytywistycznego. Pomimo, iż wydawać by się mogło, że ówczesnemu kościołowi nie było po drodze z nowinkami naukowymi, z teorią ewolucji, to jednak na to wszystko pozwalano. To jest też bardzo uderzające, ponieważ w tej szkole w latach 60. uczniowie dyskutowali o Darwinie, podczas gdy we wspomnieniach Bohdana Korzeniewskiego, który kończył gimnazjum i liceum w Siedlcach w latach 20. XX wieku, kiedy on urządził tam pogadankę o Darwinie, to skończyło się to awanturą i wizytacją samego ministra oświaty. Czyli proszę zobaczyć, w Lublinie 60 lat wcześniej można było dużo więcej w gruncie rzeczy niż w Siedlcach w latach 20. XX wieku. To pokazuje otwartość umysłów tutejszej kadry. Niestety w 1866 roku, kiedy wprowadzono język rosyjski jako wykładowy na wszystkie lekcje poza lekcjami religii, ogromna większość tych nauczycieli albo została zwolniona z pracy, albo sami się zwolnili, bądź przeszli na emerytury. W zasadzie wtedy całe to środowisko uległo rozproszeniu. Ostatni został zwolniony ksiądz Ignacy Misiński, który przeszedł i później pracował jako proboszcz w kościele świętej Agnieszki na Kalinowszczyźnie. Ale to nie był koniec tej formacji i to wydaje się być tutaj kluczowe. Mianowicie ci pozytywiści lubelscy poszli do Warszawy i jeszcze zdążyli przez kilka lat, jeśli nawet nie ukończyć, to przez kilka lat studiować w Szkole Głównej w Warszawie. I tam te lubelskie doświadczenia zaczęły mieć także swój ciąg dalszy na łamach pism, które lansowały program pozytywistyczny, czyli Przeglądu Tygodniowego czy Niwy. Tam się ukazywały artykuły właśnie o Chorowicza, Świętochowskiego, Bolesława Prusa, ale także Gustawa Solińskiego, przyszłego lekarza, który był także wychowankiem tej szkoły. Dzięki tym lubelskim znajomościom, dzięki temu, że się bardzo dobrze znali jeszcze ze szkoły, tworzyli zwartą grupę, która sprawiła, że starsza inteligencja, starsze elity warszawskie patrzyły na nich bardzo krzywo i dosyć często tak nawet pojawiały się takie sarkastyczne uwagi, że jakieś niedokształcone lubelskie młodzieniaszki próbują tutaj świat zmieniać i pouczać, jak ten świat powinien wyglądać. Co jest też bardzo ciekawe, bo się wpisuje w ten obraz Lublina jako największego miasta prowincjonalnego w ówczesnym Królestwie Kongresowym. W Warszawie patrzono zatem na tych Lublinian z poczuciem wyższości, ale finalnie okazało się, że to oni mieli rację i tak naprawdę pozytywizm stał się dominującym sposobem myślenia warszawskich, także elit, już w latach 70. XIX wieku. Warto także pamiętać, że wszyscy ci twórcy tej swojej lubelskości nie zapominali. Oni się regularnie spotykali na różnego rodzaju spotkaniach absolwentów. Organizowali zbiórki dla swoich nauczycieli, którzy byli w trudnej sytuacji. Fundowali im nagrobki w miarę potrzeby. Opisywali te wspomnienia na łamach prasy. Dbali o to, żeby czcić jubileusze. A także robili coś jeszcze, bo spora część absolwentów szkoły lubelskiej, którzy później wykształcili się w innych miastach, wróciła na Lubelszczyznę i pracowali tutaj głównie jako lekarze, bo lekarzom było łatwiej ukończyć studia wyższe. I takie postaci, jak chociażby właśnie wspomniany Gustaw Soliński czy Karol Jonszer, którzy często też trafiali do małych miasteczek Lubelszczyzny, to byli tacy odpowiednicy siłaczki Żeromskiego, którzy naprawdę pracowali u podstaw i naprawdę zdecydowali się na to, żeby po tych przygodach intelektualnych, bardzo takich wzniosłych, po tych wszystkich lekturach modnych, nowoczesnych filozofów, wrócić gdzieś do Janowa Lubelskiego, Chrubieszowa czy innych miejscowości, no, bardzo daleko od położonych od ówczesnych centrów życia intelektualnego i społecznego i tam pracować. Spora część z nich także zmarła całkiem młodo, bo to wiadomo, lekarze narażeni byli na różnego rodzaju choroby, ale to dzięki nim, dzięki ich pracy wyraźnie podniósł się poziom życia, wyraźnie podniósł się także poziom rozwoju gospodarczego. Kiedy Bolesław Prus przyjechał tuż przed śmiercią ostatni raz do Lublina, Lublin odwiedzał często, o czym warto pamiętać, nie tylko Nałęczów, ale także Lublin, to było jedno z jego ulubionych miast, no to odnotowywał, że tam, gdzie on chodził z kolegami w latach szkolnych, dzisiaj stoi cała dzielnica przemysłowa. Opisywał w ten sposób tereny dzisiejszego dworca kolejowego. Opisywał miasto, które się rozwinęło i zestawiał to gdzieś w pamięci z tym, co się działo w latach 60. Też trzeba pamiętać, że jeszcze jednej ważnej rzeczy, że to był czas niesamowitego marazmu. To było naprawdę poczucie ogromnej klęski. To była utrata resztek niezależności przez Królestwo Kongresowe. To była decyzja o wymazaniu nazwy Królestwa Polski w ogóle z mapy. To wtedy pojawia się nazwa Kraj Nadwiślański, która miała zastąpić nazwę Polski. I ci młodzi ludzie po więzieniach z bardzo trudnym doświadczeniem stwierdzili, że jest sposób na to, żeby to zmienić, ale trzeba zacząć od siebie. Zresztą to Prus dokładnie mówił, że nie można zacząć zmieniać kraju od górnolotnych pomysłów, tylko od tego, żeby samemu uporządkować swoje życie, żeby samemu się wykształcić, żeby zadbać o rodzinę, rozejrzeć się wśród sąsiadów, znajomych, w najbliższym otoczeniu, pomyśleć o tym, co można by zrobić, jakie inicjatywy podjąć, żeby ludziom wokół żyło się lepiej i na tej podstawie dopiero budować jakąś przyszłość, której być może nie doczekają, ale której fundamenty w ten sposób powstaną. Tego rodzaju myśli towarzyszyły Prusowi, kiedy wspominał swoje lata szkolne. Czyli gdzieś ten program w tych murach był wykuwany, był wymyślany. Szkoda, że w Lublinie rzadko o tym pamiętamy. Z różnych powodów, bo i z powodu samych pozytywistów, trochę ten okres drugiej połowy XIX wieku jest rzadko przypominany, a przecież to jest czas, kiedy miasto z tych 20 tysięcy w ciągu życia Bolesława Prusa rozwinęło się do miasta ponad 100-tysięcznego. Miasta, które nagle stało się czymś zupełnie innym niż taką zapyziałą siedzibą guberni. Stało się miastem przemysłowym, nowoczesnym. Wytyczono, o czym też wspomina Prus, wytyczono na przykład trotuary aż do samej Rogatki Warszawskiej, że można było spacerować od Bramy Krakowskiej aż do końca dzisiejszych Alei Racławickich, no i trochę tak poczuć się jak w nowoczesnym, dużym mieście.